No cześć, tu podcast TUAP.
Halo, halo, dzień dobry redaktorze.
Dzień dobry, witam szanownego rozmówcę.
Bardzo się cieszę, że udało nam się złapać jeszcze przed zakończeniem starego roku. Bardzo
tak.
Dobrego dla mnie roku.
Tak.
Dla redaktora?
Nie, udany.
Cieszę
się bardzo.
Terniczek jeszcze został po świętach, czy już skonsumowany?
Nie, już skonsumowany, wyzerowany.
Okej, czyli dzisiaj samochodem do pracy, rozumiem. Nie ma tam chodzenia, nie ma spalania, na razie trzeba się toczyć.
Nie, ja jakoś takich, jakby menu wigilijne nie jest moim najbardziej ulubionym, więc ja tylko trochę potraw, ale bez przesady.
Czy masz jakieś korzenie inne niż polskie?
Chyba nie.
To jak to możliwe?
Nie wiem, nie lubię kapusty.
Okay,
no. Ale pierogi z kapustami lubię, ale na przykład bigosu nie lubię kapuśniaka, nie lubię kapusty z grochem.
A lubisz pomidora na kanapce?
Lubię.
A pomidorową?
Lubię.
A czyli jesteś Polakiem. No dobrze, to mamy to ustalone. Bardzo się cieszę. A propos polskości, obejrzałem sobie w końcu już nawet chyba 5 czy 6 odcinków serialu 1670, który tak mocno polecałeś. Jestem fanem. Zacząłem się nawet zastanawiać, które postacie można do naszej ligi dopasować. Mam kilka typów. Czy ty może masz jakieś? Myślałeś o tym, czy to tylko moje zboczenie takie?
Tak, myślałem. Ciekawe. Bogdan to ty.
Bogdan to ja. Aha, dziękuję. Ja myślałem bardziej... Okej, dziękuję. Myślałem bardziej o Bogdanie jako trenerze Bychawskim. Ale nie jesteśmy daleko z trenerem Bychawskim w przekonaniach. Więc okej, akceptuję. A główny bohater, Jan Paweł. Ja tutaj mam mocny typ.
No nie, aż tak się nie zastanawiałem na tym. Właściwie to tylko ty mi się rzuciłeś po prostu w oczy.
Dziękuję, mam nawet dzięki tobie zdjęcie w tle nowe, bardzo mi się podoba.
Dobrze, to opowiedz o swoim typie na Jana Pawła.
Janusz Jasiński. Jan Paweł przynajmniej do 6 odcinka. Zawsze się wykaraska z każdego problemu, w który sam się wpędzi. Zawsze w końcu gdzieś tam uda się piękną przemową, nagłym olśnieniem, swój głupi, durny pomysł gdzieś tam przekabacić na swoją stronę. Nawet jak przyjechał kupiec z córką, za którego miał tam syn Jana Pawła wyjść za mąż, który cudowny deal miał do przedstawienia. Nawet nie wiemy, jaki to był deal, bo Jan Paweł z góry się obraził, że ktoś mu tu będzie wchodził w kompetencje. No przecież to jest 1:1 sytuacja z prezydentem Kubickim. Też nie wiemy zupełnie do tej pory, jakie były warunki tej umowy, no ale zostały one przecież od razu przecięte, bo nikt nie będzie kazał wielkiemu Januszowi Jasińskiemu wychodzić ze swojego dworku. Nie podoba się. Widzę, nie jesteś w tym do końca.
Nie, no jest coś w tym. Rzeczywiście Jan Paweł jeszcze się chował przed żoną, przed córką, czyli przed wierzycielami. tak. Można tak powiedzieć. No jest coś w tym, tak.
Jest coś w tym.
Tak, ale musiałbym pomyśleć dłużej, czy ktoś jeszcze mi tam pasuje. Nie byłem na meczu świątecznym. Mecz świąteczny oglądałem z odtworzenia.
A mam jeszcze jeden typ. Córka Aniela to jest cały tref Sopot. Czyli chciałaby zmienić cały świat, ale generalnie to sama to z wszystkich dookoła, a tylko nie siebie.
I na końcu ląduje...
Nie mów.
Ale to można się domyśleć, że na końcu ląduje w ramionach chłopa.
No właśnie, czyli spółka Skarbu Państwa i tref Sopot to też jest związek, na który czekamy. Oprócz lotniska, które oczywiście też jest kontrolowane przez państwo, ale o tym w Sopocie zapominamy.
A któryś tekst zapadł ci najbardziej w pamięć z tego serialu?
Na razie chyba nie, chociaż bardzo mi się podobałem, no Bogdana teksty o tym, że gnojenie chłopów to jest po prostu patriotyzm.
Okej. Nie, mi dwa żarty zapadły w pamięć, od razu mogę powiedzieć. I to one były na samym początku, może dlatego gdzieś tam mi się wyryły. Jak Jan Paweł mówi, że no ty jesteś swój chłop. Potem się poprawia na mój chłop. Zaśmiałem bardzo głośno. No i drugie, jak Jan Paweł pyta właśnie Bogdana, co rządzi Polską i zaczyna się na rzet. I jak Bogdan powie, że Żydzi, to naprawdę... Zaśmiałem głośno. Dobrze, ale przejdźmy do koszykówki.
Tak, próbowałem już wcześniej, ale widzę, że serial żywo cię
Muszę jeszcze raz chyba obejrzeć.
A, już skończyłeś pierwszy sezon cały, tak?
No to ma 8 odcinków, to się ogląda 8... w 2 dni.
No, się ogląda w 2 dni, jak się ma warunki do tego, tak ci to powiem. I mówię to ze szczerą zazdrością. Mhm. Szczerą zazdrością. Chociaż nie zamieniłbym się oczywiście. Nie zamieniłbym się. Nie zamieniłbym.
Okej. Okay.
No. Mecz świąteczny. Czy byłeś, Grzegorzu, na meczu świątecznym?
Nie,
czy
byłem na meczu świątecznym, tylko w telewizji widziałem.
Okej, okay, dobrze. Ja zacznę od razu. Czy Victor Sanders przy rzutach za 3 punkty cały czas fauluje w ataku?
Nie.
Dziękuję.
Ale jak czasem
to robi?
Nie, rzadko mi się wydaje. Widziałem, nie wiem, może ze 2 albo 3 sytuacje teraz z pamięci, gdzie można by było to podciągnąć pod faul. No tutaj w tej ostatniej akcji ewidentnie próbował wymusić. Natomiast generalnie no, on trochę skacze do przodu, ale to nie jest tak, że kopie. Mhm.
Czy Victor Sanders nosi piłkę? Że... No i tutaj jest rozmowa, od której powinniśmy zacząć, bo to, że tam raz na kiedyś nogę wyciągnie, to jest...
Myślę, że nie nosi piłki.
Myślisz, że nie nosi?
Myślę, że robi to w granicach akceptowalnych, tak jak to robią inni kozujący w tej lidze. Myślę, że nie ma często tam piłki niesionej jak na talerzu, na dłoni, tylko gdzieś ta dłoń jest z boku piłki, czy w jakichś takich różnych konfiguracjach. Myślę, że nie. No, prędzej czy później sędziowie no, by wyłapali to. I, nie wiem, jeszcze nie widziałem, żeby ktoś...
Jakiej nie ma nikt w tej lidze. I jest troszkę przymykane oko na to, co robi Victor Sanders z piłką. A mam wrażenie, że przy tych spinach, czy przy tym przekładaniu piłki za plecami, to nie jest naturalny koszykarski ruch. To jest ładne, skuteczne, ale gdzieś tam mam wrażenie, że jakby to zrobił Kasper Gordon, to dostałby błąd noszenia piłką. No?
No może, nie wiem. Mi się wydaje, że to nie jest jakieś wielkie przestępstwo i tutaj, że wynik jest jakoś mocno wypaczany przez to, że Victor Sanders ciągle nosi piłkę. No może się coś zdarzy, ale to naprawdę jest bardzo na granicy i bardzo dyskusyjne. Są zawodnicy, którzy w takich prostych sytuacjach często też to robią. No, nie wiem, ja kojarzę, że polscy rozgrywający też czasami gdzieś tam instruując innych i pokazując zagrywkę też często gdzieś tą piłkę sobie dłużej w dłonie podtrzymają i nie wiem, myślę, że to jest jeszcze w granicach dobrego smaku.
Okej, okay, dobra, to jeszcze jedną narrację musimy przerobić, zanim przejdziemy dalej. Czy Anvil przegrał przez sędziów?
Nie. Nie, na pewno nie.
Okay.
Anvil przegrał, bo Legia była lepsza tego dnia i trener Kamiński przyszedł do tego meczu ze słusznym i bardzo dobrym pomysłem, jak wygrać z Anvilem trenera Przemysława Frasunkiewicza. I po prostu zwolnił grę na maksa. Gra była rwana, była irytująca. Anvil jest z drużyną, która lubi złapać rytm, która często gra seriami i tymi seriami wygrywa te mecze, bo naprawdę ciężko mi jest teraz z pamięci wyjąć jeszcze jakiś inny mecz. No może ten mecz z Kingiem, ale też tam Anvil zaliczył jakąś serię i jak odrabiał straty, zdaje się. Więc w każdym meczu oni potrafią zrobić 15-0. W meczu z Legią to było niemożliwe, bo non-stop była jakaś strata, non-stop fal, non-stop ktoś stawał na linii rzutów wolnych. Ten mecz się bardzo rozjechał w czasie, przez co tak naprawdę tylko Victor Sanders był w stanie indywidualnymi akcjami coś zrobić, a jakby cała reszta graczy była trochę zamrożona. Anvil nie mógł pobiec szybciej do kontry, nie był w stanie, nie wiem, zrobić 2 zbiórek przechwytu, ciągle gdzieś ta piłka była na aucie. To nie był styl gry, który pasował Anvilowi i Legia to wykorzystała, sprowadziła mecz do takiego delikatnego błotka i w tym błotku mogło się absolutnie wszystko wydarzyć. Okazało się, że Legia na końcu miała trochę więcej szczęścia, bo też się nie było bez tego szczęścia. No, nie wiem, Kalif Young, nie wiem ilu wsadów nie trafia, jak już ma otwartą drogę do kosza i gdzieś ta zbiórka potem Kalendy to tak samo trochę szczęśliwa. No ale szczęście sprzyja lepszym, jak to się mówi, chociaż to wszystko zależy od tego, jaki kontekst i się znajdzie jakieś powiedzenie na szczęście. Nie, no po prostu Legia była lepsza i myślę, że sam fakt, że sprowadziła ten mecz do swoich warunków, należało jej się zwycięstwo. Zresztą Przemysław Frasunkiewicz na konferencji prasowej powiedział po meczu, zagraliśmy źle w ataku i zagraliśmy źle w obronie. No i tyle, to chyba zamyka trochę dyskusję o tym, czy Anvil tego dnia był na tyle dobry, żeby pokonać Legię.
A co myślisz o słowach Przemysła Frasunkiewicza i roli psychologii w sporcie? Czy jakiś masz komentarz, przemyślenie do tego, czy dla ciebie to jest zupełnie normalne i nie ma tu o czym mówić?
Nie wiem, to trzeba by było trochę dłużej chyba porozmawiać na ten temat z trenerem, o co tak naprawdę mu chodziło. Na pierwszy rzut ucha, że tak powiem, no zabrzmiało to tak trochę staroświecko i chyba nie o to do końca mogło chodzić trenerowi, chociaż kto wie, może ma takie konserwatywne poglądy. Natomiast myślę, że w dzisiejszych czasach nie każdy robi to, co mu przynosi efekty, tak? Jeżeli ktoś potrzebuje porozmawiać z kimś i jakiegoś takiego wsparcia, pomocy, rozmowy czy czegokolwiek i potem będzie się lepiej czuł i grał lepiej, to spoko. Jeśli ktoś jest graczem, który potrzebuje to trochę zakopać w sobie i sam opierdziel od trenera wystarczy mu, żeby się wziął w garść, bo jest dużym chłopcem, no to też są i tacy zawodnicy. No. Niech każdy robi to, co mu pomaga. No.
Ach, ale piękne słowa, Grzegorzu. Pierwsza porażka Anwilu za nami. Bardzo się cieszę.
Jak się czujesz ze swoim zakładem teraz?
No właśnie, do tego dążyłem. Bardzo się cieszę, że ten timing jest dla mnie nieubagany. Czyli tuż po tym, jak Don Pedro oficjalnie na Twitterze mógł napisać w wiadomości prywatnej, ale nie, po co? Przecież można próbować kompromitować redaktora Wodeckiego oficjalnie. Przypomniał o tym zakładzie. Bardzo się cieszę, że nas słuchał. Dziękuję za to. Trochę mniej mu dziękuję za to, że tak głośno o tym napisał. No, czuję się troszkę mniej komfortowo, może nawet nie tyle z tą porażką, co bardziej z kontuzją Kamila Łączyńskiego i z tym, że drugą jedynką jest teraz Igor Wadowski, a pierwszą jedynką jest Amir Bel, który jeszcze nie dojechał, cały czas nie dojechał i coraz mniej...
Ale dobrze zaczął ten mecz.
No, dobrze zaczął ten mecz, a później przez 35 minut miał problem z kontrolą piłki. Vital jest dobrym obrońcą, no, o tym też się nie mówi, tak. O tym też trzeba głośno powiedzieć, miał ciężary przeciwko niemu Amir Bel, natomiast no, zastanawiam się powoli, czy te wszelkie profity, które Anwil ma z obrony Bela, nie są powoli gdzieś tam przykrywane przez to, jak mało daje w ataku. Znaczy, to jest też jego rola, więc no, nie jest rozliczany ze zdobywania punktów i skierowania pozycji, natomiast teraz będzie musiał w tą rolę trochę wejść. Uderzyło mnie też to, nie zdawałem sobie trochę z tego sprawy, jak wysoki jest procent posiadań piłki Wiktora Sandersa. To jest aż 30%. To jest top 10, tak? Wyliczył to Jacek Mazurek w ostatnich latach.
Tak, tak. A w tym sezonie chyba tylko Tyler Cheese jest troszkę lepszy.
Boże święty, to jest naprawdę wysoko. To jest gdzieś tam...
To jest tak, 10%. To jest jednoosobowy atak bardzo często. Tak.
No właśnie, i teraz się obawiam trochę, co w minutach, kiedy Sandersa nie będzie na boisku. Jak to będzie we Włocławku wyglądało, ale to jest też końcówka grudnia, to jest styczeń. Jedyne, co jest zagrożone dla Anwilu w tym momencie, to mój zakład. Pierwsza pozycja, tak. Raczej niestety nie. No, zawsze wiatr w oczy. No ale trudno. No. Jedziemy z tym dalej. Ja wierzę w Anwilek i te 3,5 nadal wygląda smacznie.
Tak, no Amir Bel na pewno nie skoczy nagle w 30 minut.
USR mógłby skoczyć w 10 punktów na mecz.
Tak, no i myślę, że tutaj po prostu zobaczymy, nie wiem, 10 minut na mecz Wiktora Sandersa z pozycji numer 1 i za bardzo nie ma tutaj innej możliwości. Zobaczymy, jak wtedy ten usage Sandersa się zmieni, czy on będzie notował jeszcze więcej asyst, a potrafi podawać, czy nadal będzie grał pod siebie, mając jeszcze więcej piłki w rękach, no to będzie ciekawe do obserwowania, zwłaszcza, że Anwil jest w takiej sytuacji, że intensywnie myśli nad zmianą środkowego i myślę, że nawet to, w jaki sposób Tanner Groff jest obecnie traktowany w rotacji, wskazuje, że nie do końca jest to gracz, który pasuje trenerowi Frasunkiewiczowi do gry o wyższe cele. I myślę, że tutaj już była decyzja, żeby coś robić na tej pozycji numer 5. No teraz ciekawe, czy Anwil nie powinien jednak się skupić na tym, żeby kogoś dokoptować na obwód. No teraz tylko pytanie, czy znajdzie się ktoś za rozsądne pieniądze, kto tutaj przyjdzie na 2 albo 3 miesiące, a jeżeli do końca sezonu, to jak sobie potem z tym wszystkim poradzić, jeśli chodzi o rotację, o ambicje i przeróżne rzeczy. No i czy jednak ten drugi środkowy nie jest ważniejszy? Nie wiem, no tutaj są ciężkie chwile.
ciężkie chwile i też pytanie, czy są pieniądze na jedną zmianę i na drugą zmianę, nawet jak
na Grofsa, jedną na pewno.
Nawet jak Grofsa gdzieś wypchniesz, no właśnie, to masz pieniądze raczej na jedną zmianę, bo on nie zarabiał za dużo. A na 2-3 miesiące musiałbyś raczej myśleć o zawodniku, który nie wiem, jest gdzieś po kontuzji, ten rynek europejski.
Tak,
też
po kontuzji,
teraz,
no dokładnie.
No właśnie, nie jest taki mocny jak zazwyczaj z G-League. Po raz kolejny można to powiedzieć, tylko jako już truizm. Zawodnicy nie wychodzą. Ale to nadal nie jest problem Anvilu, to też zaczynamy powoli brzmieć, jak Anvil miał jakiś mega problem. Anvil przegrał
pierwszy mecz. No każdy ma jakiś tam kontuzjowanego zawodnika.
Tak,
nie? Więc...
tak, to nie jest problem, to nie jest problem. Problem za to ma coraz większy Arka Gdynia.
No bo tam mają kontuzjowanego naprawdę rozgrywającego, który był najlepszym zawodnikiem zespołu.
Ten problem się przedłuża, bo to już 3 mecze, tak? Bez Andrzeja Pluty.
Tak.
Niekoniecznie 4 będzie z Andrzejem Plutą. I nasuwa się pytanie, bardzo mi nie chce przejść przez gardło, bardzo, ale to bardzo. Jak Arka ma się utrzymać? Znaczy, nawet może nie jak Arka ma się utrzymać, tylko kto ma spaść, jeśli nie Arka?
No na tę chwilę no nie ma takiej drużyny, bo Arka jest zdecydowanie najsłabszą ekipą w tym składzie personalnym. Jeśli wróci Pluta, jeśli wróci Kenić, to możemy zacząć dyskutować, czy Arka wyprzedza kogoś pod względem personalnym, nie wiem, Soku czy Zastar. Tak? Natomiast bez Andrzeja Pluty, który dawał 20 punktów na mecz, bez Stefana Kenicia, który miał być podstawową czwórką, który miał grać 25-30 minut, no ten skład wygląda po prostu ubogo. No nie ma komu zdobywać tutaj punktów. No jest Alford, natomiast no jak ze strzelcem, tak? No jest mecz, w którym on trafi 9 na 16, jest mecz, w którym zdobędzie 2 punkty. Nie ma tutaj dostarczyciela punktów, jakkolwiek by się nie starał Gordon, jakkolwiek by nie trafiał z rogów Marchewka. Nie wiem, Schubert był bardzo aktywny, tak. Rycaniuk sobie przypomniał, jak się trafia do kosza z metra. No to tutaj nie widzę szansy, żeby Arka generowała, nie wiem, wygenerowała 85-90 punktów na mecz. A ten zespół tyle potrzebuje, bo po prostu słabo broni. No, obok MKS-u to jest najgorsza obrona w lidze i oni nie są w stanie zatrzymać raczej nikogo poniżej 80 punktów. Jeśli się to wydarzy, no to naprawdę to będzie bardzo dobry mecz Arki.
Ja jednak jestem troszkę większym optymistą niż ty i ze zdrowym Andrzejem Plutą. Stawiam ich wyżej niż Sokół Łańcuc czy Zastal Zielona Góra. Sokół Łańcuc, który ma swoje problemy, nie tylko te na boisku, a może nawet przede wszystkim nie te na boisku, a bardziej te finansowe, które z tego, co gdzieś tam słychać, wcale nie zniknęły. Są po prostu dosypywane, przysypywane pieniądze z jednej kieszeni do drugiej, a nie wszyscy zawodnicy mają na czas płacone. No, za Stalu to może nie mówmy, bo to jest temat dość znany. A ja szczerze mówiąc, może nawet źle powiedziałem, że to jest temat dość znany. Nawet nie wiem, co się dzieje za Stalu i chyba nikt nie wie, nawet w Zielonej Górze, jak to będzie wyglądało za miesiąc. To, co warto się musi zmienić, moim zdaniem musi się koniecznie zmienić, musi. To musi przyjść wysoki zawodnik, musi przyjść gościu do gry na pozycji centra. Najlepiej to by było center P, a nie wiem, czy takich jesteśmy w stanie znaleźć na rynku. Niech to nawet będzie Polak, niech to będzie Krzysztof Sulima, który nie gra w Stali cały czas i nie będzie raczej grał do końca sezonu. Niech oni postarają się nawet jego wyciągnąć. Ale Adam Chrycaniuk, mimo tego, że ostatnio tak częściej trafiał do kosza, tak chyba miał 100% skuteczności nawet w ostatnim spotkaniu, no nie może przybywać rotacyjnych minut na boisku. Nie nadąża już za tą koszykówką w żaden sposób. Fizycznie spadł też z klipu potężnie do tych zasłon, które były zawsze mocne, często były ruchome. Teraz są zazwyczaj ruchome i nie są już takie mocne, jak były. Arka potrzebuje fizyczności. Bardzo mocno.
Tak, ale też potrzebuje punktów, nie?
Tak, ale tutaj musi to załatwić Andrzej Pluta. To znaczy, wiesz, na Andrzeju Plucie w pewnym momencie już dwóch zawodników się gdzieś tam skupiało i Pluta umiał z tego skorzystać, znaczy umiał podać do kolegi, który miał 10 centymetrów więcej miejsca dzięki temu, że jego obrońca patrzył baczniej na Plutę niż ma na przykład teraz Grzesiek Kamiński, na którego spadła duża rola. Nie radzi sobie na razie z tą rolą, to też trzeba niestety powiedzieć z pewnym smutkiem. Myślałem, że będzie wyżej ten zawodnik na tym etapie sezonu. Natomiast No trzeba się, znaczy trzeba, no nie trzeba. Ja się jeszcze z tą nadzieją swoją zostanę przy Arce. Wydaje mi się, że z Plutą, no ale i z Centrem. Są dwie drużyny gorsze na ten moment niż Arka Gdynia. Tylko, że dużo się musi szczęśliwych rzeczy wydarzyć.
Ja myślę, że tam pomysł z Krzysztofem Solimą do Arki jest niestety, Michale, ale głupim pomysłem. Dlatego, że nie wiem, czym się za bardzo różni w dzisiejszych czasach Krzysztof Solima od Adama Chrycaniuka.
No biega po boisku, jest przygotowany fizycznie, nawet po kontuzji.
No nie wiesz tego, bo nie grał rok, nie?
Okej, no dobrze, no tak, no to jest prawda. Może to jest chwiejstwo jakieś moje. Tam z drugiej strony się zastanawiam, jak ja mogę pokładać nadzieję w Krzysztofie Solimie. No ale...
Ja bym tutaj widział kogoś takiego bardziej jak Langowicz, jak Jeriah Horn, kogoś, kto potrafi 15 punktów zdobyć w meczu i nie jest to jakieś nie wiadomo jakie wyzwanie dla takiego gościa. Nie ma w polskiej lidze kogo przechwycić, taka jest prawda. Trzeba się rozglądać za granicą, trzeba patrzeć, kto byłby w stanie z miejsca zdobywać punkty. Po prostu. Bo Arka potrzebuje punktów. No, ja wiem, że oni brakuje im fizyczności, że oni nie bronią najlepiej i tak dalej, ale oni już nie będą bronić. Nie wiadomo na jakim poziomie, więc no, ja bym szedł w punkty, ale to jest tylko i wyłącznie mój pomysł na to.
Ty masz zakopaną markę z tego, co rozumiem, czy jeszcze dajesz się
tam? Nie, no to ile? To jest jeden mecz różnicy, no to nie można ich zakupywać. No Andrzej tutaj jest w stanie wygrać pewnie samodzielnie z Alfordem na spółkę, można powiedzieć, ze dwa mecze, tak? Natomiast no, jeśli tam nie będzie żadnej zmiany wzmocnienia, ale takiego wzmocnienia na zasadzie właśnie kogoś pokroju Alforda, czyli wchodzi z miejsca, jest w stanie zrobić jakąś różnicę, no to będzie ciężko temu zespołowi się utrzymać, widzę, bo no szczerze mówiąc nie wierzę, że nie będzie zmian w Sokole czy w Zastale, że te drużyny będą cały czas słabe. Jeżeli już jest decyzja o tym, że Zastal dogra ten sezon, bo znalazły się pieniądze i odejdzie z tej drużyny Gressel i będzie można jego pensję podzielić na chociażby dwóch zawodników, to ta drużyna będzie naprawdę dobra. Naprawdę dobra, porównując do tego, co ma Arka gdy.
Mam pytanie, czy te pieniądze Grossela będą do zagospodarowania? Czy to nie było tak, że on dostał kontrakt?
Oczywiście, że tak.
Słychać? No właśnie. Ale czy to ma znaczenie? To też możemy tylko...
Ja myślę, że Arka potrzebuje kogoś turbo wszechstronnego. Nawet nie jestem w stanie sobie wyobrazić, jaki to mógłby być zawodnik. Ale kogoś, kto rzeczywiście jest w stanie dużo zrobić od strzała, że tak powiem. Taki Jeriah Horn chyba najbardziej mi tutaj pasuje, czyli gość, który rzuca, jest w miarę duży, potrafi zagrać jeden na jeden i gdzieś tam w słabym zespole by się odnalazł. Tak.
No pewnie lubi masz rację, rzucić. Tylko też to jest trochę zaprzeczenie tego, co trener Bychawski mówił na konferencjach.
I oczywiście, że tak. Natomiast no tutaj jest ta decyzja w Arce jest od dawien dawna znana. No, albo idziemy w jedną stronę, albo w drugą. Jeżeli ta drużyna... Ten projekt, tak, bo często się mówiło o Arce, że to jest projekt, że jeżeli poświęcany jest ten rok na to, żeby przygotować takich ludzi jak chociażby Bogucki do poważnego grania i to się już udało. Nie wiem, Pluta, Marchewka, Wilczek, Schumert, naprawdę możemy znaleźć dużo plusów, Gordon, jeśli chodzi o Arkę i że wyniki nie są najważniejsze, no to spoko, nie? No to można tak wyjść i powiedzieć głośno, że to tutaj zwycięstwa się nie liczą, albo zwycięstwa nie są najważniejsze, no ale na końcu jednak gra się po to, żeby wygrywać. Kibice przychodzą na drużyny, które wygrywają. Sponsorzy płacą na drużyny, które mają wysokie ambicje. A
sponsorzy to płacą na tych, którzy są znajomi. Przepraszam cię na sekundkę, dobrze? Zaraz...
Dobrze.
I jesteśmy. Przepraszam cię, Grzegorzu. Dobrze. Obowiązki domowe są ważne.
No. Jakby do brzegu dobijając, nie da się w PLK poświęcić projektu w pełni na szkolenie i jednocześnie wygrywać. Po prostu takie są realia. Ja tu jakby nie mówię tego absolutnie złośliwie, ale nawet drużyna, która gra młodymi koszykarzami, którzy już mają jakieś umiejętności, potrzebuje chociaż 3-4 graczy, którzy będą robili różnicę. Po prostu na razie Arka ma tylko jednego. Z zagranicy.
No tak, no z drugiej strony, no to i Kenicia kontuzjowanego. Z
no ale strony... Kenich nie robił różnicy.
No tak, nie robił różnicy. Masz rację. Z drugiej strony to nie jest tak i nigdy tak nie było, że 16 drużyn grało Mistrzostwo Polski. Mhm. Jest tak, że gra tylko kilka. I ja, jak dobrze wiadomo, ja się cieszę, że jest taki projekt Tarka Gdynia.
Ja też. Serduszka. Ja też, tylko wolałbym od początku, żeby, nie wiem, na przykład było trzech zawodników obcokrajowców, trzech mocnych Polaków na zasadzie Pluta, Kamiński, Bogucki. Masz sześciu ludzi, wokół tego dobudowujesz i grasz przez cały sezon. Naprawdę fajne cele. Natomiast na początku sezonu wydaje mi się, że zebrano naprawdę bardzo dużo potencjału, bardzo dużo zawodników z wysokim sufitem, z możliwością na rozwój. Ale gdzieś jakby ta suma ich potencjału nie jest tyle warta, co nie wiem, przyszło tutaj dwóch graczy i zapewniało zwycięstwo. To jest po prostu trudne. No, trudne. Nie wiemy też, jakie do końca są cele postawione przed tą ekipą. Trener Bychowski często mówi o tym, że tutaj się pracuje na rzecz polskiej koszykówki. Super, jak najbardziej. Natomiast nie wiem, stawiając się w buty kibica Arki Gdynia, zastanawiałbym się, że no kurde, po co mam chodzić na drużynę, która tak naprawdę nie jest zbudowana po to, żeby wygrywać. Arka musi dać jasny sygnał, że chce wygrywać. I moim zdaniem jasnym sygnałem będzie wzmocnienie tego składu.
Okej. Okay. Ma to sens, Grzegorzu. Dobrze, zamknijmy ten wątek. Mhm. Jakże ważny dla naszego serduszka. Karol Wasiek wymienił kilka drużyn 3 dni temu, które się wzmocnią w najbliższym czasie.
Pozdrawiamy Karola.
Pozdrawiamy Karola, tak. Cały czas jesteśmy wielkimi fanami. Tak? Mogę tak powiedzieć?
Karola, oczywiście.
To dobrze, to bardzo się cieszę, że jesteśmy w tym razem. Anvil, Arka, Stal, Zastal, Start, Legia, Sokół. O Anvilu i o Arce już porozmawialiśmy. Ciekawi mnie Stal. Chyba chodzi o wymianę
Z Czapmana, prawda? Tak.
Okej. Czy chcemy coś więcej dodać, czy po prostu czekamy, kto za Czapmana?
Nie, czekamy kto. Czekam.
Dobrze. Zastal, Zielona Góra.
No tutaj trener Dedek mówił, że się rozgląda za zawodnikiem pod kosz. Niejasna jest sytuacja Kamaki Hepy. Niejasna jest sytuacja Grossela, którego raczej się nie uda utrzymać. Więc no tam trzeba wziąć kogoś pod kosz na szybko. No i liczyć, że Darius Hall wróci do gry, bo był dobry. Pomagał wygrywać.
Okej, okay, no pomagał wygrywać, tak. Tym się ciężko kłócić. To się jeszcze o Zastalu nie wiem, to jest drużyna, o której ciężko rozmawiać, bo
dużym znakiem zapytania był ostatnio Nowak Musić, na zasadzie jest troszeczkę na takim musiku, że musi zacząć grać i pokazywać się lepiej. Myślę, że takim Musić to byłby fajny przechwyt dla jakichś innych drużyn z PLK, które mogłyby się zastanawiać o jakichś wzmocnieniach.
Dlaczego?
No bo to jest na warunki PLK dobry gracz.
Znaczy nie pokazuje tego w Zastalu, że jest na warunki polskie dobrym graczem.
Ale pokazywał chociażby w Arce Gdynia.
Czy do końca pokazywał
w Arce Gdynia? Ja bym go na przykład widział w Dzikach Warszawa. W zespole defensywnym, w zespole, który potrzebuje czasami zagrania jeden na jeden z obwodu. No.
Okej.
Okay. By tam pasował.
No może to jest dobry pik. GTK Gliwice?
No oczywiście też. Natomiast kadrę gra i tak zżera 30 minut na jedynce, więc chyba Musić byłby tutaj zbyt mocnym rywalem.
Okej, okay. Start Lublin. Wiemy, że nie będzie Dzięby. Chyba, że...
No i taki tercet grający na pozycji numer 1 i 2. O'Reilly, Musić i Durham wspierający gdzieś tam z czwartego miejsca Pelczarem. Spoko by to też mogło być.
Mogłoby być. Pytanie, ile tutaj jest minut? Czy O'Reilly i Durham nie zbierają już tyle minut, że zostanie 15 dla...
Może tak być, natomiast trzeba pamiętać, że Start gra jeszcze w NBL, nie? I tam tak okay, naprawdę...
Okej, można zapomnieć, to prawda.
Tak, i można by to było jakoś pogodzić, myślę.
Okej. Okay.
A Startowi też by się przydało defensywny obwodowy, bo Durham jest fajnym fizycznym zawodnikiem, dużo przechwytuje piłek. Obok niego jakby dać jeszcze drugiego gracza, który by tworzył presję. Fajnie.
Okej. Okay. Czyli jednak jest miejsce dla Musicie. Redaktor, jak zwykle merytoryką tutaj ten podcast wspiera. Bardzo się cieszę. Ktoś do Startu jeszcze? oprócz Musicia? Czy widzimy to wzmocnienie typowo na pozycji obwodowej?
No na pozycji obwodowej, natomiast przed sezonem mocno się zastanawiałem nad tym, co tak naprawdę robi trener Artur Gronin, bo wziął sobie trzech silnych skrzydłowych. I tak, z jednej strony po stronie plusów wypisałem, że no fajnie, elastyczny skład, można podwyższać, można grać, nie było Romka Szymańskiego, tak, wtedy jeszcze, więc można grać niskim ustawieniem, nie wiem, z putem na piątce, szybciej rzucamy wszyscy za trzy punkty i tak dalej. Natomiast teraz, kiedy wszyscy są zdrowi, kiedy Barrett Benson jest bardzo dobry, kiedy Tomislav Gabrić jest bardzo dobry, bo on trafia na niesamowitym procencie trójki, aż zaraz spojrzę i zerknę na to, okazuje się, że nie ma minut za bardzo dla Puta. Wade jest przesuwany na trójkę, gdzie chyba nie powinien grać jako trójka, bo jednak jest graczem, który ma ciąg na deskę. Jego trójka jest podejrzana, długo się składa do tej trójki. Nie wiem, mam wrażenie, że jednak ta koncepcja budowy składu teraz trochę ciąży trenerowi Gronkowi, a Gabriel w tym sezonie trafia, uwaga, 47% trójek.
No to chyba troszkę gorzej niż Kacper Gordon i tak mimo wszystko. No ale bardzo dobrze. Ale bardzo dobrze.
Znaczy, jeżeli chcemy budować tutaj taki kościółek Kacpra Gordona i że będziemy każdego porównać do niego, to ja się wpisuję, panie Michał.
Nie, absolutnie. Ja tylko porównuję procenty czyste.
A, no to dobrze.
Tylko i wyłącznie to. Szkoda, że tego Treja Wade'a warte nie zobaczyliśmy.
Bardzo szkoda.
Którego brakuje. Taki
właśnie. Może trzeba zadzwonić do Lublina.
No może trzeba zadzwonić, tylko nie wiem, czy... nie wiem, czy analogia serialowa nie jest tutaj zbyt mocna z początku naszego odcinka, żeby mogło się to dokonać.
Wade gra tylko 19 minut i zdobywa niecałe 7 punktów na mecz. No, nie jest dobry sezon jego.
Ale to jest człowiek do przechwytu, roleplayer do wielu zespołów.
No masz faceta, który lubi zbierać w ataku chociażby co przy trójkach Andrzeja Pluty i Alforda, którzy pewnie razem w meczu będą oddawać, nie wiem, 18 trójek we dwóch. Fajnie mieć takiego gościa, który czuje, gdzie piłka spadnie.
Tak, no pewnie, że tak. Masz od razu ponowienie. No szkoda, że tego nie doszło. Fajnie by było, jakby ten telefon gdzieś tam jednak został wykonany. Legia Warszawa. Twoja Legia Warszawa.
Tak, no ja się zastanawiam, gdzie tak naprawdę zrobić tą zmianę w tej Legii. Tak jak zresztą napisałem wczoraj w tekście o Christianie Vitalu, przez ostatnie tygodnie, może nawet i miesiące, ja, ale nie tylko ja, bo wiele osób spod tagu, czy osób w ogóle ze środowiska, raczej wskazywałoby Vitala jako tego, z którym należy się pożegnać, bo kiedy Vitala nie ma na boisku, to gra Legii wygląda jakoś tak ładniej, przyjemniej, płynniej, a i więcej sobie wszyscy podają, nie ma takiej nerwowości. Jednak na końcu okazuje się, że Christian Vital jest graczem dobrym, a jego wartość można wycenić na podstawie tego, że kluby za granicą po prostu o niego pytają. Są w stanie zapłacić za niego więcej niż za Reja McCalluma w zeszłym roku. To byłby naprawdę fajny kontrakt dla zawodnika na cały sezon za taką sumę, jaką Legia może za niego wyciągnąć. No jestem ciekawy, czy się na to zdecydują w Warszawie. Póki co pełne zaufanie do Vitala i myślę, że sztab Legii widzi w nim duży potencjał, więc jeśli już będzie tam jakaś zmiana, to prawdopodobnie ofiarą padnie PJ Pipes i to też jest zawodnik, który w drużynie z dolnej połówki PLK myślę, żeby wymiatał.
Powiesz za ile Vitala chcą wyciągnąć kluby?
No jest to kilkadziesiąt tysięcy dolarów, myślę, że więcej niż, może być nawet więcej niż 40 tysięcy dolarów obecnie. Te kwoty słyszałem różne, więc tam są jakieś takie widełki, ale między tymi 40 a 80 myślę, że jest taka kwota.
No dość spore widełki.
40, no tak, 40. No to zależy kto co tam mówi, natomiast no gdzieś taką kwotę Legia może sobie, myślę, za niego zawołać i nie będzie to rzucone z kapelusza.
Tak, pytanie, czy jak kogo bierzesz, jak oddajesz Vitala? Jakiego zawodnika szukasz?
Rozgrywającego ja bym szukał.
No właśnie, czy tu zupełnie nie chcesz przemodelować swojej koszykówki, jaką do tej pory grałeś?
No nie wiem, myślę, że jednak ta koszykówka jest jednak gdzieś bliska trenerowi Kamińskiemu, jakkolwiek by można było mówić, że oni grają nieładnie, że mają tylko 7 asyst w meczu, czy inne rzeczy, to jednak oni grają w miarę w stylu, do jakiego nas przyzwyczaiły drużyny Kamińskiego, więc nawet jeżeli tam trafi ktoś zamiast Pipesa albo ktoś zamiast Vitala, no to nadal to będzie zawodnik, który będzie oddawał 14 rzutów w meczu.
Według mnie tu brakuje defensywnego centra. Ja bym Vitala, oczywiście jeśli to będzie kwota, która zapewni zamianę na dobrego zawodnika i jeszcze coś zostanie, tak, no to okej, to można o tym myśleć, ale jeśli nie, to ja bym szukał jednak
centra. Tak, zwłaszcza, że Legia z tego, co się słyszy, ma i tak pieniądze na wzmocnienie nawet bez tego dealu, tak. Więc tam być może nawet do wykonania są dwa ruchy. No zobaczymy.
Z Polskiej Ligi do Legii?
Z Polskiej Ligi do Legii.
Adam Kemp? Wiem, że gra słabo w tym sezonie, ale Adam Kemp z Adam Kempem.
Tak, to byłby fajny transfer. No pytanie za ile, nie? No bo Adam Kemp podpisał dobry kontrakt w Łańcucie. Myślę, że to może być wyższy kontrakt niż Josipa Sobina. Ale tak, Adam Kemp byłby fajny, natomiast w tym sezonie nie blokuje, więc czy to byłoby też takie na korzyść? Nie wiem, Adam Kemp
też miał dużo bloków w pomocy, więc teraz ma ten problem, że musi, no że Soku gra jak gra.
Natomiast jest taki jeden zawodnik, znaczy Josip sobie nie jest złym zawodnikiem, ale po prostu do tej Legii nie pasuje, już to kiedyś ustaliliśmy, przynajmniej naszym zdaniem, oczywiście każdy ma prawo do swojego. Natomiast jest taki jeden zawodnik, któremu za chwilę kończy się kontrakt i który wcale nie był głupim wyborem dla Legii, to jest Matę Wucić z Twardych Pierników Toruń.
Myślałem, że powiesz o Grosselu. No dobra.
Nie, gościu nie potrzebuje w ogóle rzutów, bo nie umie rzucać, ale nawala co mecz po kilkanaście zbiórek. Ostatnie jego mecze to jest 16, 12, 9, 9, 16 zbiórek. Wiadomo, że jak ma patelnię pod koszem, to coś tam rzuci, bo miał w ostatnich meczach nie wiem, chociażby 15 punktów, ale w spotkaniu, które wygrali ze Śląskiem, on oddał jeden rzut w 25 minut gry i wcale mu to nie przeszkadzało, miał zbiórki, miał dwa bloki. Być może to jest taki gość, taki zadaniowiec, o którym można byłoby pomyśleć, ktoś o takim bardziej nastawieniu właśnie zabezpieczenia deski i defensywy, bo
tak, wtedy Legia nie grają dobrze. Legia nie potrzebuje punktów z postapu, bo to nie jest koszykówka trenera Kamińskiego.
Tak.
Potrzebują roleplayera. No, Wucić jest dobrym pikiem. Można dzwonić do Torunia, można.
No, tylko pytanie, czy chcesz się rozstać z Josipem Sobinem, tak? No bo na trzech centrów tam chyba nie ma miejsca, no bo też będą mecze, w których Holman będzie wchodził na piątkę.
Może niekoniecznie z Sobinem, co gdzieś tam jednak trzeba głośniej mówić o ograniczeniu minut Darka Wyki. Bo o ile Sobin jest czasem przydatny, rzuca te swoje Sobinki, czy tam czasem zbierze w ataku i postawi mocniejszą zasłonę, tak Darek Wyka z całą sympatią, no nie wiem, nie przypominam sobie dobrego fragmentu, takiego naprawdę dobrego fragmentu Darka Wyki, czy defensywnie, czy gdzieś po przekazaniu, czy nie wiem, dwóch zbiórek pod rząd, rzucenia się gdzieś po piłkę.
Ja myślę, że największą zaletą Darka Wyki było przeważnie znalezienie się w dobrym miejscu na parkiecie w obronie.
A tego nie do końca to widzę w tym sezonie. Drugą zaletą było to, że miał polski paszport. To też już nie jest takie ważne, bo masz tego Ponitkę z fatalnym sezonem, ale masz, no gra te minuty, bo jest dobrym defensorem. Masz Michała Kolendę w miarę okej sezonem. Wyżej jest w Gwiesiek Kulka niż, według mnie przynajmniej, nie dużo wyżej, bo to też jest słaby sezon, ale jest wyżej niż Darek Wyka. Może tutaj możesz sobie pozwolić na ograniczenie tych minut, a może zabrać kilka minut Kulce, kilka minut Wyce, kilka minut Sobinowi i tutaj wrócić takiego defensywnego centra. Znaczy, no nie wiem, to jest dyskusja akademicka, ale taki zawodnik jak Wucić na pewno by się Legii przydał.
No jeśli już na siłę szukamy kogoś z PLK, kogoś, kto rzeczywiście w jakiś sposób nie jest do wyjęcia i pasowałby profilem, to ktoś taki, tak?
A jak nie, to tego typu, po prostu.
Tak.
Okej, ostatnia drużyna z tweeta Karola Waśka, Sokół Łańcut.
No na pewno tam Polacy mają dość, tak, no bo po odejściu Szczepińskiego, który i tak delikatnie mówiąc nie zachwycał, no to jednak ktoś tam musi grać.
Ja chciałem przeprosić Wojtka Tomaszewskiego za to, jak brzydko o nim powiedziałem w ostatnim podcaście. Powinienem powiedzieć, że Szczepiński...
Pisał do ciebie?
Nie, nie pisał. Nie pisał, ale myślałem o tym, co powiedziałem i oglądałem mecz Torunia. Zaraz chyba był mecz Torunia po naszym nagraniu. I aż mi było głupio, że o nim tak źle powiedziałem, a o Mateuszu Szczepińskim nic nie powiedziałem. Mateusz Szczepiński biega i rzuca. To jest tyle. Nie trafia, tylko biega i rzuca.
Mm-hmm. No tak. No tutaj akurat się zgadzę.
No.
Więc na pewno potrzebują polskich zawodników. Michał Sitnik i Kroczak mają dołączyć, co mówili właśnie Karol Wasiek i Kosmatatorski, zdaje się właśnie o tych ruchach i pewnie Śląsk to będzie musiał zrobić, bo raz, że pewnie nie chce wygrać pierwszej ligi, a dwa, że za chwilę wracają kontuzjowani i ten Sitnik już naprawdę nie będzie grał, bo ciężko jest jednak pomyśleć, że minuty Nizioła nagle przejmie Sitnik. Więc dla Sokoła to są na pewno ruchy do wykonania. No i cały czas trzeba się zastanawiać, co zrobić z Berzinsem i czy tam nie trzeba wstawić jakiegoś po prostu innego zawodnika. Janis Berzins okazuje się, że był tylko i wyłącznie dobrym wyrobnikiem w konkretnym systemie i był zawodnikiem produktywnym i efektywnym. Natomiast kiedy on jest wrzucony w większą rolę, to nie dojeżdża. Nie? Trafia co czwarty rzut za trzy punkty. No, to jest nieporozumienie.
Tak, i to nie są dobre rzuty przede wszystkim. To nie są wypracowane pozycje. Nie robi sobie tak, miejsca, tak. Po prostu rzuca.
Ten zespół nie będzie grał turbo poukładanej koszykówki. Ma za lidera gościa, który sporo samicuje i jest teraz w gazie. Więc on nie będzie podawał, on nie będzie grał, nie wiem, Sokół nie będzie grał akcji, żeby wyprowadzić kogokolwiek do rzutu. To będą raczej proste akcje. Tak samo Terrell Gomez też jest zawodnikiem, który chyba czuje i też został po to sprowadzony, żeby oddawać rzuty i żeby w jakiś sposób pociągnąć atak tej drużyny. Więc naprawdę robi się mało miejsca na to, żeby gdziekolwiek kreować, coś otwierać jakiegoś innego zawodnika, który jest gdzieś ograniczony pod takim względem, że musi dostać otwartą trójkę albo musi dostać akcję tyłem do kosza. Myślę, że w Sokole nie ma już na to miejsca. Jeżeli oni będą zdecydują się na wymianę Berzinsa, moim zdaniem powinni, no to jeśli już szukać zawodnika, to kogoś, kto sam z siebie
kogoś
coś zrobi.
Kogoś równie szalonego.
Teraz.
No tak. Jest też Marek Łukomski.
Ale w takim miejscu jest Sokół, że potrzebuje tego wariactwa. No, tam nie potrzebny jest Martin Slaksa, nawet jeżeli by trafiał, nie wiem, co drugą trójkę. Tam jest potrzebny ktoś, kto jest zwariowany, ktoś, kto pozbiera. Nawet takiego Jamesa Itza tam rzucić, który był w zeszłym roku. Serio.
Okej, nadal to jest drużyna, czy z Itzem, czy bez Itza, która spadnie w tej ligi, a nie spadnie Arka Gdynia. Tylko Arka w tej ligi. Bo Arka gra Polakami. A Sokół Łańcuch ściąga zagranicznych zawodników, którzy oddają dużo rzutów, a nie dają zwycięstw. Okay. I tu można wrócić.
No, tylko że akurat ten gość, który dodaje dużo rzutów, akurat z tą Arką wygrał praktycznie sam, nie?
Więc... No tak, dobrze. Po merytorykę tu jesteśmy. Nie grał Andrzej Pluta.
Okej. Okay.
No, jakby grał, to by było na pewno inaczej. Dobrze, zrobimy sobie typy.
Ale jeszcze Śląska mamy, halo.
A jeszcze mamy Śląska, oczywiście. Najnowszy tweet Karola Waśka. Mark Klassen.
Marek.
Spodziewany. No, Marek, przepraszam, bo to Polak, tak. Marek Klassen, spodziewany w Śląsku Wrocław.
Tak.
Czy za kogoś?
No myślę. No, bo tam trochę ludzi się zrobiło do grania, więc chyba za kogoś.
Okej, okay. Przebudowujemy zupełnie Śląsk Wrocław, tak? To teraz robimy.
Ja nie wiem, co robi Śląsk Wrocław i ja jeszcze poczekam, bo z jednej strony trwają, nie wiem, były jakieś takie sygnały, że Grawet rozczarowuje, że trzeba w jego miejsce znaleźć łowcę punktów.
Tak.
Potem pojawia się informacja, no rumor, plotka jakkolwiek, którą też podają właśnie chłopaki i Kosma i Karol, że Śląsk rozglądał się za Markelem Brownem, czyli za zawodnikiem, który jest typową dwójką i łowcą punktów. No i bierze prawdziwego rozgrywającego w momencie, kiedy prawdziwy rozgrywający, którego zatrudnili dwa miesiące temu, wraca zaraz po kontuzji i będzie chciał dużo minut. Aleksander Wiśniewski ostatnio idzie w górę trochę, jakby jest trochę lepszy. Nie wiem, gdzie tam zmieścić teraz tego klasę na serio. W sensie klasę nie może grać obok McColluma.
A może jest tak, że
ja nie wiem, co lubię,
trener
chodzi.
Winnicki bardziej widzi właśnie człowieka od zdobywania punktów, nie od rozgrywania.
Ale on nie umie rzucać. Czy umie rzucać, ale no ludzie, nie wiem. Dobra,
znaczy, ja się staram znaleźć sens też w tym, co robi Śląsk, bo zaczyna to wyglądać jak odcięcie tego, co się działo w pierwszych 3 miesiącach sezonu i rozpoczęcie teraz koszykówki Jacka Winnickiego, tego jak on tam sobie to wymarzy, tego kogo on
uważam,
potrzebuje.
Że to jest bez sensu. Na ten moment. Znaczy, bez sensu. Uważam, że to wygląda jak jakiś taki... Jeżeli to będzie tylko jeden klocek w postaci Marka Klasena, to jest to bez sensu. Jeżeli to jest jakiś początek wielkiej przebudowy, no to na końcu zobaczymy, czy to miało sens. Natomiast Marek Klasen nie może grać obok McColluma. To są obaj zawodnicy, którzy mają pewnie oczekiwania grania powyżej 20 minut w meczu.
McCollum, i określone liczby posiadań, dodajmy.
McCollum ma 185 cm wzrostu, Klasen na pewno nie więcej. McCollum w 4 meczach w polskiej lidze trafił z 18 oddanych trójek 3. Z 50 oddanych rzutów z gry trafił 14. To są jakby 28% z gry i jakby myśl o tym, że ten gość przejdzie na dwójkę, będzie dostarczał punkty, wzbudza u mnie jakieś takie odruchy, że nie wiem, trzęsę się.
Okej.
Okay. To się nie uda. Z drugiej strony nie wiem, kiedy Łukasz Kolenda wróci do gry, a Łukasz Kolenda zapewne będzie tą dwójką numer jeden, takim gościem, który ma rzeczywiście dostarczać te punkty. Będzie Nizio. Gołębiowski miał ostatnio bardzo dobry sezon, tak? Miesiąc, Fragment. Można powiedzieć, tak? Nie wiem, co z tym Grawetem. On cały czas jest w tym zespole. Czy się go pozbywać, czy nie? Ostatnio zagrał mecz życia. Nie wiem, z drugiej strony pod koszem mamy absolutną degradację roli Mileticia,
tak.
Wiecznie chorego Kulwietisa, czterech obcokrajowców masz już pod koszem. Nie wiem, pozbywasz się któregoś? Czy w kogo miejsce wsadzasz w ogóle tego Klasena? Czy to on będzie właśnie w miejsce tego Graweta? No tak najlogiczniej to wygląda, ale nie wiem, dla mnie to jest na razie... Bardzo chaotycznie to wygląda. Nie umiem, jakby jest taki kocioł, że nie widzę, co jest na końcu. Jaki jest cel, jak ma ta rotacja, ten skład wyglądać. Ja wiem, że to jest bardzo trudne też w ogóle do określenia, bo jest dużo kontuzji. Natomiast jak ta 10-osobowa rotacja, taka docelowa, bo nie wierzę w to, że w playoffach Jacek Wiński będzie grał 12 ludźmi, jak ona miała wyglądać? To są McCollum, Klasen, Kłębiowski, Kolenda, Nizioł, Zębski, Kulwietis, Wojnałowicz, Miletić, Parachuski, tak to ma wyglądać?
Ja nie wiem, ja myślę, że tutaj wisi nad nami jeszcze jedna, nawet nie wiem, czy zmiana, czy odejście i to będzie Miletić. Wydaje mi się, że ten gość przyszedł tutaj być w okienku wystawowym, a nie
tak,
grać
to na pewno.
A nie grać jako roleplayer.
Na pewno na coś innego umawiał się z Oliverem Widinem.
Tak.
No, tak, ale tak, z drugiej strony...
Agent i sam zawodnik będą mocno niezadowoleni, zaczną
no dobra, no ale rozmawiać. Jego stracisz, no i kto ma grać na piątce?
No, to jest dobre pytanie. Parachutki zostaje, tak?
No tak.
Koniec.
No,
ja, i koniec.
No,
i koniec.
No właśnie.
I koniec. No. Bardzo ciekawie. No. Bardzo ciekawie.
Czekam na to, jakie będą zwolnienia i jakie będą dalsze ruchy, bo wydaje mi się, że tutaj idzie jakaś grubsza przebudowa. I nie zdziwię się, jeśli poleci McCollum ostatecznie. On może dostać, nie wiem, tydzień, dwa, trzy tygodnie szansy teraz, bo ma wrócić już na dniach. Jak on się nie sprawdzi, że on poleci i Śląsk poszuka jeszcze innej dwójki. Po prostu, a na jedynce będzie Klasem wspomagany Wiśniewskim.
Ale to jest zupełnie bez sensu. To jest zupełnie bez sensu, żeby za McColluma szukać kolejnej dwójki. Ja, jeżeli ja miałbym jakoś tą rotację układać, to nie
pchałbym potrzebujesz
Nizioła. Ja bym nie pchał Nizioła na czwórkę, ja bym Nizioła na dwójkę.
Oczywiście, że nie.
No właśnie, ja tutaj widzę rotację Kolenda Nizioł. I masz tego Olka Wiśniewskiego na 10 minut.
No ale na trójce też
masz teraz tego
grać.
Klasena. No, na trójce masz Gołębiowskiego, masz Zębskiego, masz dwóch roleplayerów od tego, żeby się rzucić po piłkę, żeby zebrać piłkę.
No, okay,
Gołębiowski, żeby trafił za 3 punkty. Nie szukasz tutaj kolejnej opcji do zdobywania punktów. Zostaje ci czwórka z tym Kulwietisem, z tym panem Ukraińcem. Dziękuję za podpowiedź. No i center. I tutaj się musi też coś zadzieć, tak? Bo o ile Parachuski nigdzie się nie ruszy, bo się nigdzie nie ruszy, No tak, nie, myślę, że to z Mileticiem będzie decyzja do podjęcia i tutaj może być wymiana. Także tak, ja McColluma, ja w McColluma nie wierzę. Uwierzyłem w niego, jak przyszedł, wziąłem go do menedżera, dał mi chyba 3 punkty, a dałem go jeszcze na kapitanie. To może 4 mi dał, bo chyba 2 razy 2 punkty, czyli 4, chyba tak to wyglądało. Z nim bym się jednak próbował rozstać i tak to może wyglądać. No i jeśli to ma być przebudowa, to ja bym nie szedł w kolejnego obwodowego zawodnika, tylko w próbę podziękowania Mileticiowi. Mm-hmm.
No i tak na szybko teraz spojrzałem, nie wiem, trochę liczę w głowie. Mm-hmm. W 6 pierwszych meczach na oko Miletic zdobywał powyżej 15 punktów na mecz. Mm-hmm. W ostatnich 5 meczach to jest około 6 punktów na mecz. W pierwszych 5 meczach oddawał rzutów z gry kolejne 11, 9, 21, 9, 13. W ostatnich 5 meczach 4, 4, 3, 5, 7.
No nie, to jest zupełnie
taka marginalizacja, że...
To jest wręcz, wygląda jak próba wypychania, dlatego można połączyć kropki i się spodziewać tutaj może jakiejś zmiany. Mam naprawdę nadzieję, że to się nie skończy Kubą Niziołem na czwórce znowu w jakiejś konfiguracji.
Nie, no masz 2 czwórki przecież.
No masz 2 czwórki, ale masz Kulwietisa Wierzci kontuzjowanego.
To już prędzej uwierzę, że Jacek Winicki da Zemskiego na czwórkę.
No może też tak być. No. No i to może nawet ma więcej sensu. Tak,
no ma.
No właśnie. No. Mówię, ja bym chciał, żeby Kolenda i jednak w końcu też ten rzucany po pozycjach kolejny swój sezon.
Ja nie wiem, czy Łukasz Kolenda będzie się nadawał do grania w tym sezonie, bo trochę powiem szczerze, że to trwa bardzo długo, ta jego kontuzja i być może najlepsze, co może być dla Łukasza Kolendy, to po prostu odpoczynek.
No i to też było trochę tak, że Kuba Nizioł wracał, bo ktoś musiał grać, więc może ten Kolenda wróci. On chciał też mocno.
Za dobra jego i całej tutaj naszej polskiej koszykówki, niech on się wyleczy na 100% i dopiero wróci. Mhm. I wtedy zobaczymy. No, jestem bardzo ciekawy, jakie będą dalsze ruchy w Śląsku. Ruch z pozyskaniem lepszej dwójki niż Grawet, czyli gościa, który ma 35% za 3 punkty, który potrafi w scoring, wydawał mi się sensowny. I jakby takie ulepszenie na już, na szybko, bez wielkiego rozbijania tej drużyny, z czekaniem na to, jak będą wracać kolejni zawodnicy wartościowi, czyli McCallum, Nizio, Kulwietis, Kolenda. Natomiast dołożenie Klasena wydaje się jako początek większego domina. Jeżeli nie będzie tego domina, to będę bardzo zdziwiony.
Okej, okay, jeżeli nie ma domina, to jak oceniasz w szkolnej skali? W szkolnej skali?
Ale co?
No transfer Klasena.
To nadal jest bardzo dobry zawodnik, więc to nadal jest pewnie 7. Natomiast,
jak 7, jak w skali szkolnej? Panie Grzegorzu.
A, przepraszam, w skali szkolnej. Ja myślałem, że na 10. Okay. To w skali szkolnej jakieś takie 3+, na pewno, nie?
Okay, czyli bezpiecznie. No.
Nie, to nadal jest gracz, który może zrobić im grę. To bez dwóch zdań. Natomiast poukładanie tego wszystkiego wokół niego i poukładanie reszty zawodników będzie bardzo trudne.
Okej. Okay.
Wydawało mi się, że już wystarczająco po prostu problemów ma Jacek Winnicki, a to być może sobie dołożył kolejne.
Dobrze, typowanie?
Proszę bardzo.
Arka Czarni.
Czarni plus 20.
Czarni plus 20. Och, chciałbym mieć więcej entuzjazmu, ale no.
Dobra, plus 16 powiedz, to będziesz miał więcej entuzjazmu.
Wierzę w Arkę. Minus 14, powiedzmy.
Więc 14, okej, dobra.
Spójnia, Niki.
Spójnia wygra ten mecz.
Niki wygrają ten mecz. Spójnia jest
na wyjeździe. Nie wierzę na wyjeździe, Niki.
Okej, okay, rozumiem. Ja nie wierzę w Spójnię, póki co.
Okej.
Okay. Za Stal?
No, Stal no wygra, zdecydowanie, pewnie.
No, myślę, że z Dyszką.
Dyszką jakąś, no, coś takiego. Liczę na Egarsa Szkele, bo wziąłem go do menadżera, więc błagam.
Legia Start?
To jest tricky mecz. Mhm. Kompletnie nie do obstawiania, moim zdaniem, jeżeli ktoś chciałby grać na pieniądze, bo nie zdziwię się, jak Start wygra to spotkanie.
Mhm. Ja nawet obstawiam Start, może cię wyprzedzę.
No dobra, to ja dam na Legię, żeby było inaczej, ale nie dziwię się.
Ale po prostu
się.
Tak moneta wypadła, tak. Mhm.
Tak, ale Start tutaj... jeżeli Start się rozpędzi i Legia się trochę, wiesz, grała w Hali Mistrzów, duży ładunek emocjonalny,
Tak, Holman był mocno zmotywowany, dzisiaj tak, nie tak. być.
Wejdzie śpiąco trochę w ten mecz, to start może narzucić swoje warunki gry i tutaj start ma na pewno Bensona, który będzie robił różnicę w tym meczu, ma Gabricia, za którym trzeba biegać i tutaj Holman nie może być leniwy. No, myślę, że start może wyknąć ten mecz.
Okej. Okay. MKS GTK?
MKS wygra.
Krawacza zagra?
Nawet jak nie zagra, to wygra MKS.
Jak nie zagra, to wygra GTK. Jak zagra, to i tak wygra GTK. Sokół okay. ze Śląskiem?
To jest też, widziałem chociażby w typowaniu na Superbaskecie, że wiele osób typuje Sokoła, że wygra ten mecz. I byłem trochę zdziwiony, powiem szczerze. No ja daję na Śląsk. Ma się pojawić jeszcze Kuba Nizio w tym meczu, zdaje się, i McCallum. Nie, myślę, że kultura gry tutaj powinna zwyciężyć. No jednak Sokół to przy gigantycznych staraniach, jakie mógłby wkładać Marek Łukomski obecnie, no nie będzie nagle najpiękniej taktycznie grającym drużyną. Po prostu ma dwóch zawodników na obwodzie, którzy mają robić grę i tutaj jakiś wielkich cudów się nie wymyśli. No.
Nie, ja też jestem w Śląsku. Tutaj nie ma dla mnie dyskusji za dużej. Toruń z Anwilem.
Anwil wygra.
Ale niedużo, według mnie.
Niedużo, ale wygra.
King z Treflem?
Trefl wygra. King uważam, że jestem bardzo rozczarowany i muszę się jeszcze zastanowić, co w tej drużynie nie gra. Tak na pierwszy rzut oka po prostu grają bardzo statycznie i tej nutki szaleństwa jednak tam brakuje.
A ja myślę, że King wygra, bo Trefl też gra statycznie.
To też prawda, natomiast ostatnio jak sobie tak pomyślałem, no bo w zeszłym roku ten Bryce Brown wnosił jednak coś takiego, że nagle pojawiło się na boisku i nagle masz dwie trójki z niczego w kontry. I to jest takie, pompuje bardzo dużo pozytywnej energii w drużynę. W tym sezonie najbardziej szalonym zawodnikiem w Kingu jest Michał Nowakowski. No tak. No on oddaje najbardziej szalone rzuty. Po tym, jak nie ma Jonathana Adama.
Spadł z klifu w ostatnim miesiącu.
Tak, a on chyba tam jakieś miał problemy ze zdrowiem, więc też ja bym jeszcze poczekał, dał mu chwilę. Jest tam, myślę, że jakiś kłopot na obwodzie i tutaj myślę, że burza mózgów jest dużo w klubie ze Szczecina, co z tym fantem zrobić. Czy Łucno się odgrzebie, bo wpadł w jakiś dołek fizyczny. Co zrobić, żeby uzdrowić obwód, gdzie masz dwóch zawodników, od których obrona odchodzi, czyli Matczak i Żołnierewicz. To jest problem. I trzeba się nad tym zastanowić, bo jeżeli Maciak, Żołnierewicz i UDZ są jednocześnie na boisku, to naprawdę nawet Andiemu Mazurczakowi będzie ciężko wymyślić nie wiadomo jakie cuda w ataku.
Może Przemek Żołnierewicz do Arki Gdynia wróci?
Nie, już myślę, że nie wróci. Myślę, że Przemek Żołnierewicz będzie coraz lepszy, ale mocno bym się zastanawiał, czy rola Filipa Maciaka jakoś mocno urośnie w tym sezonie.
Tyle? No dobrze, to tyle. To tyle, Grzesiu. Jakieś
pozdrowienia
życzenia
dla małżonki.
O, dziękuję.
Nie. Życzenia?
Nie, żadnych życzeń, tylko pozdrowienia dla małżonki. Dobrze, jestem usatysfakcjonowany.
W naszej polskiej kulturze już życzenia czasami, mnie powiem szczerze, trochę męczą, bo my życzymy sobie wszystkiego dobrego przy nawet najgłupszej okazji i po prostu...
A to co, mamy sobie życzyć wszystkiego złego, czy nie życzyć?
Nie, w ogóle nie życzyć. Powiedzieć,
Boże, no, dobry, jak nie można być aż tak nieuśmiechniętym? Nie dość, że zasępieni chodzimy po ulicy, nie dość, że nie mówimy, że jak ktoś pyta, co u ciebie, to zaraz się litania zaczyna, to jeszcze mu przeszkadza, że życzymy wszystkiego
nie
dobrego.
Nie, przeszkadza mi
to. Dobrze, Grzesiu, to nie życzysz miłego dnia. To nie
można sobie życzyć miłego dnia, ale myślę, że tu ci chodzi o jakieś życzenia takie, wiesz, że trzeba wymyśleć, że oj zdrówka, oj, nie wiem, czerwonego paska, oj, żebyś miał tam piękną narzeczoną. Nie wiem, męczą mnie takie życzenia.
Ja jestem fanem wszystkiego dobrego, bo to załatwia życzenia.
Wszystkiego dobrego, tak, tylko właśnie mówisz to wszystkiego dobrego, bo już jesteś zmęczony tym, że musisz wymyśleć, co tam więcej powiedzieć.
Tak, to zamyka temat, dokładnie, tak.
A ja
swoje życzę. Wszystkiego dobrego.
To ja w swojej staropolskiej tradycji powiem nawzajem i dziękuję.
Dzięki.
No, na raka.
Hej.